Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miło u was być, tym bardziej, że dawno nie byłam i się za wami zdążyłam stęsknić. To tym lepiej, bo tym bardziej i ciekawiej przebiegnie nam dzisiejsze spotkanie i ta dzisiejsza katecheza. I zaproponowałam wam temat o owocach Ducha Świętego. Bo jakoś tak się dzieje, że o darach Ducha Świętego mówi się dosyć sporo. Natomiast temat owoców Ducha Świętego jest trochę mniej poruszany w różnego rodzaju konferencjach czy katechezach, a jest on niezwykle istotny i niezwykle ważny. I takim podstawowym tekstem do rozważenia, kiedy chcemy myśleć o owocach Ducha Świętego, są słowa świętego Pawła z listu do Galatów z 5 rozdziału. W tym rozdziale Paweł najpierw wylicza to, co się rodzi, jak to określa, z ciała, czyli z ludzkiej słabości, z ludzkiego grzechu, z takiej naszej skłonności do zła. No i tam wylicza tego bardzo dużo, tak, że wszelkiego rodzaju kłamstwa, oszustwa, wyuzdanie, cała taka jakby lista grzechów. Ale mówi, że nikt nie musi tak żyć. I że to nie jest tak, że do takiego życia jesteśmy w jakiś sposób zmuszeni. I potem mówi, że możemy żyć według Ducha. Czyli według Ducha Bożego. Inaczej moglibyśmy powiedzieć zgodnie z łaską, jaką Bóg nam daje i jaką nas prowadzi. I mówi tak, że są też owoce Ducha. Czyli tego poddania się działaniu Ducha Świętego, działaniu łaski Bożej. I mówi, owocem Ducha jest. I wylicza. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. I dodaje, mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. I po co te owoce? I dlaczego mówimy osobno o darach Ducha Świętego i o owocach? Najpierw takie proste, katechetyczne rozróżnienie. Zarówno dary Ducha Świętego, jak i owoce Ducha Świętego, te zalążki działania Ducha Świętego w nas, otrzymujemy w sakramencie Chrztu Świętego. Sakrament Chrztu Świętego to jest taka potęga łaski, z jakiej nie zdajemy sobie sprawy. Ale trochę co innego w naszym życiu czynią dary Ducha Świętego, a co innego owoce. Dary Ducha Świętego są nam dawane po to, abyśmy nimi służyli innym ludziom. Dary Ducha Świętego nie są dla nas, w tym sensie, że jakby one nie są po to, nie wiem, żebym ja miała dobre samopoczucie albo żeby coś mi się łatwiej rozwiązało. One są dane ku służbie we wspólnocie. I otrzymujemy wszystkie dary Ducha Świętego, ale Bóg będzie w nas rozwijał te dary, które będą jak najbardziej zgodne z naszym powołaniem, i będą służyły do tego, aby służyć innym. Czasami te dary też nazywamy różnego rodzaju charyzmatami. Charyzmat jest ku posłudze. Ku posłudze. I niekoniecznie musi świadczyć o osobistej świętości danego człowieka. Bo czasami się tak zdarza, że są takie osoby, które tak czasem nazywamy charyzmatyczne, ale współpracować z nimi to jest krzyż pański. Bo na przykład są niecierpliwe, opryskliwe, pójdą po prostu tak mocno za swoim, co nie znaczy, że nie czynią dobra. Ale charyzmat nie świadczy o własnej, osobistej świętości. Jest dany ku posłudze w Kościele. I charyzmaty, jeśli człowiek nimi nie służy, a je otrzymał, umierają. Bo one się rozwijają wtedy, kiedy ktoś nimi służy. Tak? Jeśli ktoś ma na przykład taki charyzmat, no na przykład głoszenia słowa i nie będzie tego robił, bo mu się nie chce, nie? Bo lepiej jest posiedzieć przy kawie w domu, to ten charyzmat będzie umierał w nim. Charyzmaty się rozwijają, kiedy nimi się posługujemy. No a w czym takim razie są owoce Ducha Świętego? Są wynikiem działania Ducha Świętego w nas. Konkretnie w nas. I to owoce Ducha Świętego świadczą o świętości człowieka. Te owoce możemy kosztować. Owoc jest po to, żeby go zjeść. Nie? Żeby skosztować, jaki ma smak. I każdy owoc ma inny smak. Nie? Jak zjemy pomarańcze i wiśnie, no to czujemy, że to są dwa różne smaki. Dwa zupełnie różne owoce. I każdy z owoców Ducha Świętego też ma swój smak. Jakby nadaje taki charakterystyczny rys człowiekowi od wnętrza, jego duchowości. I czasem, kiedy jest mowa o tym, że jest prowadzony jakiś proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny, słyszymy, że jest badana tak zwana heroiczność cnót, to właśnie jest badane to, czy ktoś żyje tymi owocami Ducha Świętego. Czy Duch Święty jakby mógł na tyle w nim działać i człowiek na tyle się podporządkowywał działaniu Boga w sobie, że Bóg mógł w nim zrodzić owoce, wydać owoce przez tego człowieka. Miłość, radość, pokój, cierpliwość i tak dalej. I teraz, żebyśmy sami owocowali tymi darami, tymi owocami Ducha Świętego, to jest konieczna współpraca z łaską Bożą, czyli z Duchem Świętym. Czyli trwanie o to, żeby w ogóle być nieustannie w łasce uświęcającej, czyli modlitwa, otwartość na natchnienia Ducha Świętego, ale też takie wchodzenie w coraz głębsze rozumienie Bożych prawd, rzeczywistości, jaka nas otacza, w ogóle naszego życia. I Paweł też opowiada o tych owocach i wymienia je w bardzo konkretnym porządku, wcale nie przypadkowym. I jako pierwszy owoc Ducha Świętego podaje miłość. Miłość, tak? Owocem Ducha jest miłość. I jest to podstawowy dar Ducha Świętego i właściwie można nawet powiedzieć, że wszystkie inne owoce Ducha Świętego to są jakby różne odmiany miłości. Nie? To trochę tak jak znowu w analogii do owoców, jakbyśmy mieli na przykład 8 rodzajów czereśni i każda smakuje inaczej, ale jest to ten sam owoc. Tylko inaczej smakuje, może nawet inaczej trochę wyglądać. I teraz czym jest miłość jako owoc Ducha Świętego? Tu należy od razu zrobić jedno założenie. Taka miłość nie jest uczuciem i nie jest emocją. Emocje rodzą się w nas z doświadczenia naszej psychiki, ale miłość, która jest owocem Ducha Świętego, jest czymś o wiele, wiele głębszym. Czasem, owszem, mogą jej towarzyszyć emocje, takie przeżycia jakieś, ale one wcale nie muszą być. Albo mogą być na początku, że czasami Pan Bóg nas pociąga tak emocjonalnie, żebyśmy w tym znaleźli też taką strawę dla naszej psychiki. Ale owoce są rzeczą duchową. Dotykają głębi serca, głębi duszy człowieka. I miłość ta w rozumieniu miłości jako owocu Ducha Świętego, to jest ta miłość, która w gruncie rzeczy jest w najlepszym znaczeniu tego słowa umiejętnością poświęcenia się dla Boga i dla bliźnich. Ale poświęcenia się nie w sensie takim, że się czuję męczennicą, tak? I tutaj po prostu, że tak się poświęciłam, że nie mam siły żyć. To jest cierpiętnictwo, a nie owoc Ducha Świętego. Ale miłość w takim sensie, jak Pan Jezus mówi sam o sobie, że nikt mi życia nie zabiera, ja sam je oddaję. Mam moc dać swoje życie. I ta miłość, która jest owocem Ducha Świętego, kiedy się na nią otwieramy i ją przyjmujemy, właśnie sprawia to, że mamy moc oddawać swoje życie. Nie w jakichś tam, w takich sytuacjach, że nam zrobią film o nas, nie. Tylko w takich sytuacjach codziennego życia, codziennego istnienia. Czasem też po ludzku niezwykle trudnych, szarych, zwyczajnych, takich, których może nawet nikt nie widzi. Takich nawet właśnie, że takich, kiedy człowiek się czasem też czuje skrajnie zmęczony, skrajnie wyczerpany. Wiecie, sami takich sytuacji doświadczacie. Kiedy na przykład przychodzi choroba męża, żony, rodziców i zaczyna się na przykład czas takiej wzmożonej opieki. I ten czas wzmożonej opieki trzeba połączyć ze swoją pracą, z normalnym wysiłkiem, którego jest już i tak wiele. Czasem przychodzą też takie stany skrajnego zmęczenia, że człowiekowi się wydaje, że już kroku dalej nie zrobi. Że to wszystko go przerasta, że już nie da rady. Czasem mogą nawet się włączać takie uczucia, w których człowiek będzie siebie oskarżał, że nie potrafię kochać, bo jestem tym tak zmęczony czy zmęczona, że już nie daję rady. Ale miłość wtedy nie jest uczuciem. Jest wyborem i decyzją i konkretnym czynem. Czyli tym, że chociaż wydaje mi się, że już kroku nie zrobię, to ten krok robię. Że już nie dam rady, ale idę i okazuje się, że daję radę. Bo miłość jako owoc Ducha Świętego to jest wybór i decyzja. Wybieram Boga i służbę Jemu i za tym wyborem decyduję się iść i idę. Bez względu na to, jak się czuję w sobie. I kiedy chcemy uczyć się takiej miłości, to cały czas musimy się wpatrywać w Jezusa, bo Jezus nas taką miłością kochał. Podjął decyzję, dokonał wyboru, a Jego wyborem było spełnienie woli Ojca. I za tym idzie do samego końca. I kocha nas do samego końca. I jakkolwiek trudno sobie wyobrazić, że Panu Jezusowi, który umierał na krzyżu, towarzyszyły radosne uczucia, który był tak skatowany i tak straszliwie cierpiał, to idzie za swoim wyborem do końca i nie oskarża tych, którzy go krzyżują, ale ich usprawiedliwia. Usprawiedliwia, bo kocha. I taka miłość jest owocem Ducha Świętego. I pamiętajmy też o tym, że kiedy patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego, na Jego mękę, to Jezus cierpi w swoim człowieczeństwie, czyli cierpi jako człowiek i jest wierny jako człowiek. A więc pokazuje nam, że my w naszym człowieczeństwie możemy tak bardzo poddać się działaniu Ducha Świętego, tak bardzo otworzyć serce na miłość, że możemy być zdolni do tego, aby kochać również w tak skrajnie trudnych sytuacjach. Również w tak skrajnie trudnych sytuacjach. I dlatego autor listu do Hebrajczyków daje nam radę, że mamy w wierze naszej patrzeć na Jezusa, bo On naszą wiarę udoskonala. I im więcej będziemy patrzeć na Jezusa, od Niego czerpać wzorzec życia, Jego naśladować, tym bardziej będziemy wzrastać w owocach Ducha Świętego. Bo Duch Święty został nam dany dla naszego uświęcenia. I właściwie można też powiedzieć, że prawdziwa miłość i taka prawdziwa służba z miłości zaczyna się wtedy, kiedy niczego nie oczekuje w zamian. Nie? Kiedy niczego nie oczekuje w zamian. Czyli nie oczekuję tego, że robię coś dobrego dla kogoś i ktoś mi będzie za to dziękował. Nie oczekuję jakiegoś uznania. Nie czuję porażki wtedy, kiedy zrobię coś dobrego i ktoś tego nie zauważy. Oczywiście od ludzkiej strony mogą się w nas różne takie potrzeby budzić. Ale znowu zostaje pytanie, czy ja za tym pójdę, czy oddaję to Bogu, bo wiem, że w gruncie rzeczy to nie ma żadnego znaczenia. Bo nie po to jakby staram się kochać i służyć, żeby znajdować w tym coś dla siebie. Bo nagroda, jaką za służbę daje Bóg, jest większa niż cokolwiek, co możemy otrzymać poza Nim. Bo nagrodą jest On sam i głęboka relacja z Nim. Jako kolejny owoc Ducha Świętego Paweł wymienia radość. Nie? Owocem Ducha Świętego jest radość. Ale znowu tej radości nie możemy rozumieć jako chichotliwość czy poczucie humoru. To jest coś o wiele więcej i o wiele głębiej, bo to znowu nie jest stan psychiczny, ale stan ducha. Duchowa, głęboka radość. A ta duchowa, głęboka radość płynie z głębokiej relacji z Bogiem. Z poznania Boga i doświadczenia tego, jak bardzo Bóg mnie kocha. I dlatego jest to taki jakby rodzaj radości, że w gruncie rzeczy nawet najtrudniejsze doświadczenia nie mogą tej radości człowiekowi odebrać. I taka duchowa radość, która jest owocem Ducha Świętego, może towarzyszyć człowiekowi również wtedy, kiedy człowiek bardzo cierpi. Bo ta radość nie jest zrodzona z fajnej sytuacji, z naszego dobrego samopoczucia, jest tego, że mamy jakieś dobre nastawienie na coś lub na kogoś, ale jest zrodzona z przebywania z Bogiem. A kiedy człowiek cierpi, również może przebywać z Bogiem. Może być czasem jeszcze bliżej Boga niż wtedy, kiedy było lżej, kiedy nie było cierpienia. I dlatego w takich świadectwach o świętym ojcu Maksymilianie Marii Kolbe przeczytałam, że to, co doprowadzało hitlerowców do szału w obozie w Oświęcimiu, kiedy ojciec Maksymilian przebywał w celi śmierci głodowej, już poumierali jego współtowarzysze, a śmierć głodowa jest śmiercią w straszliwych cierpieniach. A ojciec Maksymilian już coraz słabszym głosem, ale ciągle śpiewał Magnifikat. I to jest właśnie ta duchowa radość. Cierpiał. On nie cierpiał mniej niż inni ludzie umierający śmiercią głodową. ale jego dusza była pełna pokoju, właśnie tej duchowej radości, która nie jest ani krzykliwa, ani wrzeszcząca, ani narzucająca się. Święty Paweł też pisze na przykład, a właściwie nawet święty Piotr, przepraszam, dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Bo w tych doświadczeniach nasza wiara nabiera głębszej wartości. Ale to nie, ale samo doświadczenie, samo cierpienie wcale nie musi być powodem smutku. Kolejnym darem jest pokój. Tak? Owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój. Ten pokój jest właśnie dopełnieniem tej radości. Jakby chodzi z nią za rękę. Nie? Tam, gdzie jest duchowa radość, taka głęboka, tam jest duchowy pokój. I odczuwamy ten duchowy pokój tak najbardziej wtedy, kiedy jakby umiera nasze ja, umiera nasz egoizm, nasze własne potrzeby i oczekiwania, a zazwyczaj mamy ich wiele, i dajemy coraz więcej w sobie miejsca na to, żeby żył w nas Jezus. Im więcej w nas łaski, tym więcej pokoju. I tak jak Pan Jezus mówi, kiedy przychodzi zmartwychwstały do swoich apostołów, mówi, że daje pokój, jakiego świat dać nie może. I nic, co jest w świecie, czego możemy doświadczyć w świecie, nawet jeśli to są rzeczy piękne i dobre, to mogą być piękne ludzkie relacje, piękne przyjaźnie, to może być takie zobaczenie rzeczy pięknych, nie da nam takiego pokoju, jaki daje coraz głębsze powierzanie siebie Bogu i to, kiedy jakby coraz więcej w nas jest życia Bożego. Nie? Tak jak są czasami takie, tak są obrazy, nie, że jakby jest to nasze serce takie zagracone, robimy porządek i w tym sercu jest coraz więcej miejsca dla Boga. Im bardziej człowiek jest wypełniony życiem Bożym, tym bardziej jest przepełniony pokojem. Bo Bóg jest księciem pokoju, jest królem pokoju. I znowu, ten pokój to jest taka, inaczej możemy powiedzieć, pełna miłości, ufność i takie złożenie siebie samego w Bożych rękach, w sercu samego Boga. Takie odpocznienie w Bożej miłości. A mogę odpoczywać w Bożej miłości tylko wtedy właśnie, kiedy Bogu ufam i powierzam Mu się z taką absolutną miłością i takim zaufaniem, że bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, Bóg mnie kocha i On mnie przez to wszystko przeprowadza. I znowu, to jest taki pokój na głębinach. Nie? Na zewnątrz może być burza, mogą się dziać różne rzeczy trudne, niepokojące. Emocje nawet mogą być wzburzone, ale Boży pokój na głębinach duszy może być. Im więcej w nas Boga, tym więcej pokoju. I nikt poza Bogiem tego pokoju dać nie może. I on nie jest owocem naszych wysiłków, tylko jest darem, na który człowiek się otwiera i ten dar przyjmuje, rezygnując z różnych rzeczy, które mogą w tym przeszkadzać. To jest ten nasz wysiłek. Rezygnacja z tego, co jest jakby poza Bogiem, a co czasem człowieka w niezwykle silny sposób pociąga. Taka jest prawda. Święty Paweł też zachęca i mówi też, jakie są warunki tego otwarcia na dar pokoju, na owoc pokoju. O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Błaganiu z dziękczynieniem. I tu przypomina mi się święty Wincenty Palotti, który kiedy o coś prosił, to już Bogu dziękował za to, jakby to otrzymał. Jednocześnie prosił i jednocześnie już dziękował. Tak jakby już otrzymał. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. Dalej mamy kolejny owoc, nie? Już była miłość, radość, pokój, to teraz by jest cierpliwość. Ta cierpliwość jest też owocem Ducha Świętego, który jest nam bardzo potrzebny w relacjach z naszymi bliźnimi i w relacji z sobą samym. Bo tak jak nam często brakuje cierpliwości do innych, tak równie często brakuje nam cierpliwości do siebie. Człowiek czasem mówi, mam dość siebie, znowu nie dałem rady. I łaja siebie, i tam sobie dowala, nie? I przez to się otwiera na działanie złego ducha, który przecież tak bardzo lubi nas oskarżać. Ale z czego rodzi się brak cierpliwości? Brak cierpliwości rodzi się w tej przestrzeni duchowej z braku zaufania Bogu. Ale też przy cierpliwości musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. I to nie jest usprawiedliwienie, tylko znowu, żebyśmy właśnie byli cierpliwi do siebie wtedy, kiedy zdarzają nam się chwile niecierpliwości, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować i które nie będą grzechem. Bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że człowiek może być też tak przemęczony, tak przepracowany, że z tego przebodźcowania będzie rodziła się niecierpliwość. I myślę, że wszyscy to czujemy, że jakby za dużo jest wszystkiego, to wtedy jest nam też trudniej o tę cierpliwość. I to wcale nie znaczy, że nie ma w nas tego owocu Ducha Świętego, ale my też czasem nie jesteśmy w stanie złamać naszej natury, bo natura jest naturą. I jeśli tylko to jest możliwe, to musimy zważać na to, żeby nie było tego przebodźcowania, jeśli to od nas zależy. Jeśli to od nas nie zależy, bo są sytuacje, które od nas nie zależą. I doświadczamy takiej swojego braku cierpliwości, bo już nie daje rady, to cierpliwością będzie pokorne znoszenie tego. I takie pokorne oddawanie tego Panu Jezusowi, nie? Już nie daje Panie Jezu rady, znowu się zdenerwowałam, nie wiem, odburknęłam komuś, coś źle powiedziałam, przepraszam Cię za to, nie daje rady. I ta cierpliwość w tym oddawaniu tego będzie właśnie tym owocem Ducha Świętego. Nie? Żebyśmy nie mylili też tego, co jest słabością naszej natury, niezależną od nas. Nie? Bo jeżeli ktoś, nie wiem, no może to głupi przykład, ale często młodzi ludzie tak robią, nie? Siedzi godzinami w internecie i czy coś tam ogląda nieustannie i potem jest niedospany i z tego się ta niecierpliwość rodzi, no to jest jego wina. Bo źle spędza czas, źle przeżywa, tak? Ale jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, czuwa przy chorym i jest to służba miłości i z tego rodzi się niecierpliwość, nie? Z tego, że już po prostu nie daje rady, to nie jest to żadna wina. A cierpliwością wtedy będzie przyjęcie tego i takie pokorne powierzanie się Panu Bogu w tym stanie. Też czasem są takie sytuacje, w których w relacjach z innymi na nasz brak cierpliwości wpływa to, że kogoś zwyczajnie po ludzku nie lubię. I wtedy jakby jest nam trudniej w relacji z tym człowiekiem. Pan Jezus nie dał nam przykazania, że mamy wszystkich lubić, tylko dał nam przykazanie, że mamy wszystkich kochać. Bo lubię czy nie lubię, to jest stan emocjonalny. I on może być niezależny. No ktoś może mieć, nie wiem, tak się zachowywać. Czasami kogoś denerwuje, że ktoś na przykład się w taki, a nie inny sposób śmieje albo w taki, a nie inny sposób wyraża i człowiek się czuje po prostu, przepraszam, no wkurzony, no znowu gada, znowu się śmieje. Ale wtedy to też nie świadczy o tym, że nie mam cierpliwości. Bo wtedy cierpliwością jest zniesienie tego. Przyjęcie tego człowieka takim, jakim jest. Nie? Bo też można pojechać siekierką i porąbać. Na zasadzie nie śmiej się tak, nie mów tak. Nie? I często też jest w takich sytuacjach, że mnie to może denerwować, a jest 5 osób innych wokół mnie i mówią, ale ty daj spokój, przecież on ma świetne poczucie humoru. Nie? Wtedy cierpliwością jest zniesienie tego. I cierpliwość też sprzeciwia się takiej postawie, którą nazywamy gwałtownością. Nie? Że wszystko od razu. Nie? Ktoś mnie zdenerwuje i po prostu od razu pojadę mu siekierką między oczy. Nie? Cierpliwość też jest takim brakiem, jest taką długomyślnością. Kiedyś w kościele się więcej mówiło o takiej pięknej postawie jak długomyślność. Czyli, że najpierw się dobrze zastanowię, zanim coś powiem. Daję sobie czas na przemyślenie pewnych rzeczy. Nie? Na to, żeby coś trwało, a ja się temu przyjrzę. Właśnie cierpliwie, spokojnie, z takim pokojem serca. I cierpliwość też jest nam potrzebna w znoszeniu sytuacji trudnych w naszym życiu. I ona się rodzi znowu z zaufania względem Pana Boga, że to, co mnie spotyka, jest od Niego. A On nigdy nie daje mi niczego złego, niczego, co miałoby mnie, nie wiem, dobić. Chociaż to, co daje, jest trudne. Ale nie znaczy złe. I pamiętajmy, że my dorastamy i przemieniamy się wewnętrznie właśnie w doświadczeniu trudności. A czas, kiedy tych trudności nie ma, to jest po to, żeby chwilę odpocząć. I zauważcie proszę, że najsilniejsze są te drzewka czy te roślinki, które wyrastają w najtrudniejszych warunkach. Ja bardzo lubię na przykład takie zdjęcia, że jest, nie wiem, jakieś zbocze góry, jakaś skała i w tej skale jest ukorzeniona jakaś roślinka. Nie? Małe drzewko, jakiś krzaczek. Jaka musi być siła życia w tej roślince i jaka moc, nie? Że potrafi się zakorzenić w skale. Wieje wiatr, pada deszcz, przychodzą wichury, pali słońce, a ta roślinka żyje. I zawsze sobie wtedy myślę, że trzeba prosić Boga najlepiej przez Maryję z taką pokorą, cierpliwością, wytrwałością, żeby właśnie dał taką łaskę takiego zakorzenienia się w Nim. Takiego zakorzenienia się w Jezusie. Nie? A zakorzeniamy się przez ufność. I to jest niesamowite. Do tego prowadzi właśnie ten owoc cierpliwości. No to jak mamy cierpliwość, to potem mamy uprzejmość. Nie? I nie chodzi tylko o to, że jesteśmy fajni w stosunku do innych. Nie? Pani Zosia z panią Kasią są uprzejme dla siebie, ale w tę uprzejmość jest wpisane coś znacznie więcej. Ta uprzejmość jest związana z głębokim szacunkiem człowieka względem człowieka, wypływającym ze świadomości, że ten drugi człowiek jest dzieckiem Bożym, które Bóg kocha. I że ten człowiek nosi w sobie ogromną godność i ogromną wartość. I że kochając tego człowieka, kocham Jezusa. I wtedy będzie rodziło się w nas to wszystko, co jest związane z uprzejmością. A więc szacunek, takie ciepło, takie serdeczne przyjęcie, zwyczajna taka właśnie uprzejmość, dobroć, dobre słowo. I to będzie stała postawa. Stała postawa. Nie, nie musimy na siebie warczeć, denerwować się, nie? Oskarżać się nawzajem. To nie jest Ducha Bożego. Ale taka uprzejmość, w której czuję się, że ten ktoś mnie szanuje. Nie uprzejmość jako służalczość, nie uprzejmość płynąca z lęku, czy z jakiegoś fałszywej chęci załatwienia sobie czegoś, nie? Czyli dla Pana X będę uprzejma, ale z Panem Y to żadnego interesu nie mam, to niech on tam sobie siedzi, tam w ogóle nie będę się nim zajmować. Tylko jako postawa wobec każdego. Nie? Taka dobra, ciepła miłość, która też jest związana z gościnnością. Nie? Jedną z form uprzejmości jest gościnność. Święty Paweł przypominał, nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, dali gościnę aniołom. I tu oczywiście wspomina o wizycie trzech aniołów. Też widzimy w nich trzy osoby boskie pod dębami Mamre u Abrahama. I kolejny owoc związany też z uprzejmością to jest dobroć. Taka zwyczajna ludzka dobroć, która ma oblicze życzliwości. Życzliwość wobec ludzi. Ta życzliwość przejawia się na przykład w tym, że ktoś umie słuchać innych. Generalnie teraz są takie czasy, że wielu ludzi by chciało mówić i opowiadać o sobie, a mało jest tych, którzy chcą tego posłuchać i jeszcze posłuchać tak, żebym ja wiedziała, że ten drugi człowiek mnie słucha. A samo to, ten moment, kiedy słucha się kogoś z zainteresowaniem, sprawia, że ten drugi człowiek ma takie doświadczenie, że jest przyjęty, że jest kochany. Taką właśnie dobroć, taką życzliwość miał w sobie święty Jan Paweł II. I o tym często mówili ludzie, którzy gdzieś się spotkali z nim. I na przykład spotkanie trwało kilka sekund albo pół minuty, a ludzie mieli wrażenie, że papież poświęcił im dużo czasu. Bo on się skupiał na danym człowieku w danej chwili. Nie? I jakby nic nie było w tym momencie ważne, tylko dla niego był ważny ten drugi człowiek. I to też jest owoc Ducha Świętego, bo my sami z siebie takich umiejętności nie mamy. I ta dobroć jest taka zwyczajna, taka, wiecie, taka prosta, nie? Taka prosta jak telefon do kogoś, jak przypomnienie sobie, że ktoś ma imieniny, że mogę kogoś wpuścić do tramwaju, że, nie wiem, stoję w kolejce w Biedronce, a za mną stoi człowiek, który ma jedną rzecz do kupienia, nie? No nie zajmie to nie wiadomo ile czasu, zwłaszcza jeśli to jest starsza osoba, jeśli ją przepuszczę przed sobą. No, zwyczajne, takie bardzo zwyczajne, proste, codzienne gesty dobroci. Ale żeby te gesty były, to człowiek musi mieć oczy, które zobaczą potrzebę. I dlatego to jest też ten owoc Ducha Świętego, że daje nam oczy, które widzą te potrzeby, nie? Takie drobne sytuacje, w których mogę czynić dobro. Nie? No nikt znowu o tym programu w telewizji nie zrobi, ale dobro idzie. I dobro pociąga dobro za sobą, nie? Dobro buduje dobro. Święty Paweł też mówi, dopóki mamy okazję, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza tym, którzy są nam bliscy. I to jest bardzo mądra uwaga, bo czasem tak łatwo jest być dobrym poza domem, a tak trudno we własnym domu, wobec najbliższych. No i dalej mamy jeszcze taki piękny owoc, który się nazywa wierność. Wierność to jest umiejętność dotrzymywania słowa danego sobie, bliźnim i Bogu. Wierność to jest twarz miłości, bo prawdziwa miłość jest wierna. Nie? Matka Franciszka Siedliska, założycielka jednego ze zgromadzeń, tylko nie pamiętam którego, napisała takie zdanie, które wiele lat temu mi zapadło w serce. Krótkie zdanie. Bóg jest wierny, bo jest miłością. Bo jest miłością. I ta wierność łączy się z takim poczuciem odpowiedzialności, z takim poczuciem, że obowiązek jednak należy spełnić. I łączy się też z taką wytrwałością i takim niezmienianiem zdania również w przeciwnościach. Bo łatwo jest być wiernym, jak jest wszystko fajnie, trudniej, jak przychodzą przeciwności, nie? Nieporozumienia, jakieś niedomówienia w relacjach z ludźmi. Wtedy jest bardzo trudno o wierność. W księdze Syracha czytamy takie słowa: Synu, jeśli chcesz służyć Panu, przygotuj swoją duszę na doświadczenia. W zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały, bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Bądź mu wierny, a on zajmie się tobą. I jeszcze mamy kolejny taki owoc, bardzo ważny, to jest łagodność. Nie? Jezus jest łagodny. Nie? Na szczęście dla nas. Bo co by było, gdyby tak nie było? Łagodność jest umiejętnością zachowania spokoju w cierpieniu i też takie bycie spokojnym, bez takiego odwetu w sobie, wobec ludzi takich przykrych i dokuczliwych. Nie? Bo generalnie to w naszej naturze jest tak, że jak ktoś nas zrani, to rodzi się chęć odpowiedzieć i oddać pięknym za nadobne. A to nie ma nic wspólnego z łagodnością i z duchem Jezusa. Łagodność jest też związana z tym, że właśnie dajemy Bogu miejsce w sobie i jakby przejmujemy cechy Jezusa w swoje życie. I przejmujemy sposób patrzenia na świat od Jezusa do siebie. I patrzymy na bliźniego nie swoim wzrokiem, ale wzrokiem Jezusa. Kiedy zaczynamy patrzeć na Jezusa, przepraszam, na bliźnich oczyma Boga, to wtedy dostrzegamy właśnie tę godność człowieka i to, że jego Bóg kocha, nawet jeśli ja nie potrafię kochać i nawet jeśli On mnie krzywdzi. I z tego będzie rodziła się łagodność. Łagodność. Inaczej to jest wyrażone tym, co też pisał święty Paweł, żeby nie odpowiadać złem za zło, ale zło zwyciężać dobrem. W dobro jest wpisana łagodność. Dobro nie krzyczy, dobro się nie narzuca, ale jest niezwykle silne. Ma moc zmieniania świata. I jest powiązane właśnie z łagodnością. I z naszej ludzkiej natury łagodności nam nie starczy wtedy, kiedy będziemy doświadczać wielu przeciwności ze strony ludzi, ale kiedy ta łagodność będzie owocem ducha, to jej nie zabraknie. W żaden sposób. I łagodność jest też związana z tym, że kiedy człowiek patrzy na tego drugiego człowieka, który krzywdzi, to nie widzi w nim krzywdziciela, ale dostrzega człowieka, który jest po prostu sam w sobie głęboko pogubiony i gdzieś głęboko poraniony i dlatego tak się zachowuje. Ale do tego jest nam potrzebne spojrzenie Jezusa. Kiedy modlimy się w litanii do serca Jezusowego, to mówimy: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. A w Ewangelii świętego Mateusza słyszymy wołanie Jezusa: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny serce. Nie? Serce pokorne jest sercem łagodnym. Łagodnym. I ostatni owoc, jaki wymienia nam święty Paweł, to jest opanowanie. Być człowiekiem opanowanym. I to opanowanie dotyczy zarówno myśli, słów, jak i czynów. Pozwala jakby zawsze we wszystkim zachować taki złoty środek, żeby nie było ani za dużo, ani za mało, a w sam raz. To czasem jest bardzo trudne. Nie? Zwłaszcza kiedy coś nam pobudzi emocje i, jak to się mówi potocznie, nie odpalić komuś od razu. Nie? Przemilczeć, zostawić czas na przemyślenie, na spokojną odpowiedź. Nie, nie wykrzyczeć z siebie złości. Czy nie wykrzyczeć z siebie żalu, jaki się budzi w jakiejś trudnej sytuacji. To jest związane z duchem opanowania. Ale to opanowanie też jest nam potrzebne w takich prostych kontaktach, nie? Kiedy na przykład z kimś się spotykamy i na przykład wysłuchać kogoś do końca. Nie przerwać jakiejś rozmowy, która mnie albo denerwuje, albo nudzi. Albo nie rozumiem. Zostawić. Wysłuchać do końca. Nie? Albo ktoś mnie o coś pyta w momencie, kiedy ziemia pali mi się pod nogami. Nie? Skupić uwagę i poświęcić chociaż chwilę. To jest opanowanie. I kiedyby tak, myślę, przypatrzeć się różnym sytuacjom w Ewangelii, Pan Jezus też miał takie momenty, w których jakby widać to Jego opanowanie. Nie? Kiedy na przykład idzie i cały tłum na Niego napiera. To trzeba to tak sobie trochę wyobrazić, nie? Że człowiek jest otoczony tłumem, Jezus jest otoczony tłumem i ci wszyscy ludzie naraz chcą się Go dotknąć. Ile trzeba cierpliwości i właśnie opanowania, żeby po prostu nie wrzasnąć na tych ludzi. Albo są takie momenty, kiedy w Ewangelii czytamy słowa, że Jezus, kiedy nauczał razem ze swoimi uczniami, nie mieli czasu nawet na posiłek. To jacy byli przemęczeni. Pan Jezus się męczył tak samo jak my. Czuł, kiedy był niewyspany, nie? Jak słońce paliło, to był spocony, jak każdy z nas. Ale nigdzie nie czytamy, że okazał wobec kogoś niecierpliwość. Albo powiedział komuś, daj mi święty spokój, nie? Bo wtedy ten spokój wcale nie jest święty. I dlatego, żeby żyć owocami Ducha Świętego, rzeczywiście musimy Ducha Świętego prosić o to, żeby w nas te owoce rozwijał, ale jednocześnie patrzeć na Jezusa i uczyć się życia od Niego. Jak On przeżywa różne sytuacje, jak reaguje, jak postępuje. I jakby smakować te owoce Ducha w życiu Jezusa, czy tak samo w życiu Maryi. Nie? Cierpliwość Maryi pod krzyżem, na drodze krzyżowej. Jej łagodność. Czy nawet jej opanowanie. A pod krzyżem Jezusa stała. Niesamowite. Stała, nie krzyczała, nie wołała o pomstę do nieba. Nie? Nie mówiła, że to wszystko niesprawiedliwe. Zaufała Bogu do końca. I w Maryi też możemy oglądać wszystkie owoce Ducha Świętego. Wszystkie. Kiedy będziemy się o te owoce modlić, patrzeć na Jezusa, powierzać się Jemu przez Maryję, to owoce będą w nas się roz-